Raz, dwa. Słychać mnie? Może tak z brzegu. Słychać mnie, tak? Dobrze. Bo połowa sukcesu to jakoś słychać, nie? Dobrze. Mogę tutaj do tych, co są pierwszy raz, powiedzieć, że ja też jestem pierwszy raz. Więc jesteśmy w jednej drużynie. Ale oczywiście, tak jak tutaj mnie bardzo serdecznie dziękuję tak, za takie miłe przyjęcie i w ogóle za zaproszenie tutaj od Grzegorza, ponieważ za to zaufanie. Ja jestem tutaj od dość niedawna w tych okolicach, bo jestem w parafii w Łapszach Niżnych, to jest tam jak się jedzie do zamku w Nidzicy. To jest taka mała parafia i tam posługują ojcowie pijarzy. Ojcowie pijarzy to jest taka ciekawa nazwa w ogóle oczywiście. Wszystkim się bardzo miło kojarzy, ale oczywiście nie chodzi o to, o czym nam się kojarzy. Nazwa pochodzi stąd, że nasz zakon po łacinie nazywa się Schole Pie, czyli Szkoły Pobożne i nasz założyciel, nawet w tym roku mamy taki jubileusz okrągły, obchodzimy z założenia naszego zakonu 400 lat i ten nasz zakon zajmuje się właśnie prowadzeniem szkół. Gdzieś tam, jak ktoś w Krakowie był, to właśnie w Krakowie chociażby, czy w innych miejscach Polski prowadzimy szkoły i to jest jakby takie nasze główne zadanie, ale też parafie, też, no ale takim głównym naszym gospodarstwem to są dzieci i młodzież. Ja na co dzień zajmuję się uczeniem gimnazjalistów, więc bywa różnie, więc tutaj taki spokój na sali to aż mnie zadziwia. Na katechezie muszę o ten spokój walczyć cały czas, więc tak, bardzo dziękuję, tak, jeżeli chcę coś tam o mnie. Jestem zakonnikiem już troszeczkę, bo już chyba z 10 lat i w tym roku Pan Bóg mi pozwoli, daj Boże, przyjąć święcenia kapłańskie, więc właśnie jestem w tym takim momencie, że tak powiem, wiekopomnym w moim życiu, ale nie, żeby to była jakaś moja zasługa. Ale powiem tak, na samym początku w ogóle tego nie miałem, bo tu mam taką karteczkę i tego w ogóle nie miałem mówić, ale tak po prostu wyszło, Pan Bóg zadziałał, bo dzisiejsze Słowo Boże jest no, po prostu niesamowite i tak jakoś bardzo mocno mi potwierdza, że przynajmniej jeśli chodzi o mnie, to się znalazłem w właściwym miejscu. Ponieważ dzisiejsze Słowo Boże, które słyszeliśmy, część z nas była na mszy świętej, słyszeliśmy Słowo Boże, w którym Pan Jezus właśnie upomina uczniów, tak pokrótce powiem, żeby tutaj nie przedłużać, apostołowie się tam kłócą, kto z nich jest pierwszy i Pan Jezus im wyjaśnia, tak podając im przykład, bierze dziecko i pokazuje im, że ten, kto przyjmie to dziecko, będzie tak jakby przyjmował Chrystusa, pokazując im, że tak naprawdę w rządzeniu i w takiej odpowiedzialności za drugiego to przede wszystkim chodzi o miłość wobec tych najmniejszych, którzy nie mogą się wobec nas oddzięczyć. I to jest niesamowite, bo ten tekst to jest dla nas, dla mnie, dla PR-ów, to jest taki fundamentalny właśnie, mówiący o tym, że troska o dzieci i młodzież to jest coś dla nas takiego bardzo ważnego. Nas założyciel właśnie mówił, że nie zaszczyty, nie jakieś wielkie dzieła, które mamy podejmować, tylko mamy zajmować się tymi prostymi dziećmi, młodzieżą. I to po prostu dzisiaj, czy tam wcześniej w ogóle, jak sięgnąłem po to słowo, żeby zobaczyć, co na dzisiaj Pan Bóg mówi, no to już mówię, no to świetnie, nie? Pan Bóg tutaj tak prowadzi i potwierdza w swoim słowie to, że człowiek tutaj powinien być i Pan Bóg go rzeczywiście tutaj powołuje. A drugi szok to dzisiaj doznałem, jak patrzyłem na to słowo tutaj. I tak właśnie tutaj była prośba, żebyśmy otworzyli. I to też jest niesamowite, bo do wczoraj, mamy w naszej plebanii taką małą kaplicę i tam mam Pismo Święte tak postawione przed sobą. I miałem do wczoraj, nie wiem dlaczego do wczoraj, ale do wczoraj miałem dokładnie ten fragment otworzony. Więc chyba Pan Bóg mi daje znak, że jednak muszę do niego wrócić. Otworzyłem go sobie, bo on jest w Ewangelii Świętego Jana. Nie ma opisu ustanowienia Eucharystii. Jakbyśmy tam przewertowali całe, to Jan rezygnuje w ogóle z tego opisu i ustanowienia kapłaństwa. tylko wstawia tam ten opis umycia nóg. I to jest właśnie obraz tego, czym tak naprawdę jest Eucharystia i czym jest kapłaństwo, że to jest służba, której Bóg nam okazuje swoją miłość w taki po prostu niesamowity sposób. I właśnie ten fragment miałem otworzony właśnie tak w takim duchu przygotowania do kapłaństwa i troszeczkę tak przemyślenia tego. Więc tak od dłuższego czasu już miałem i tak sobie zerkałem i gdzieś tam medytowałem ten fragment. No i widzę, że Pan Bóg każe mi do niego wrócić i że to jest bardzo ważne, że naprawdę ja dzisiaj mam po raz kolejny w swoim życiu, że Pan Bóg działa w Słowie Bożym. I to myślę jest bardzo ważne, ponieważ każdy z nas, każdy z was rozpoczynacie teraz seminarium wiary i będziecie z tym Słowem Bożym pracować, tak? Dostaliście, prawda, takie zeszyty, tak, tradycyjnie, w których będą te fragmenty, te cytaty i Słowo Boże będzie takim narzędziem, takim pasem transmisyjnym, w którym Pan Bóg chce nam coś powiedzieć. I was zachęcam do tego, żeby nie rezygnować, bo będą takie trudności, szczególnie gdzieś tam, może na początku, w środku rekolekcji, żeby uciekać od tego, że może jakiś fragment po prostu nie jest dla mnie zrozumiały. I możemy po prostu szukać jakichś innych pocieszeń duchowych związanych, a to może, nie wiem, no to coś innego, może wezmę jakiś inny tekst, albo sobie jakieś tam kazania dobrego wysłucham z internetu, to może będzie bardziej mi to do mnie przemówi. Żebyśmy nie poddawali się takim pokusom, tylko Pan Bóg daje nam konkretne Słowo Boże, w którym On chce do nas przemówić. I żebyśmy konsekwentnie drążyli to Słowo Boże. I wsłuchiwali się w ten Boży głos, bo Pan Bóg, jeżeli nam daje konkretne słowo, to On chce nam coś powiedzieć dla nas, dla naszego życia i w tym jest jakiś konkretny Boży plan. Więc zachęcam was do tego. Ja tego bardzo, bardzo i będę też o tym trochę mówił. Bardzo dużo o tym tego doświadczyłem w swoim życiu przez wiele lat różnych rekolekcji, że bycie wiernym w takim zasłuchaniu w słowo Pana Boga naprawdę Pan Bóg może wielkie rzeczy w nas zdziałać, jeżeli będziemy na Niego otwarci. Dobrze. Patrzę na zegarek. Tak. Taka mała anegdota, jak zrobić, jak ksiądz na przykład przedłuża kazanie. No u nas jeden ksiądz, mamy kościół w Warszawie i jeden taki przyjechał ksiądz, nie był PR-em na szczęście, ale jakiś inny ksiądz przyjechał i głosił tam kazanie do jakiejś grupy. No i bardzo długo mówił to kazanie, ale za długo, że ksiądz, który od nas, z naszego zakonu odprawiał tą mszę, zaczął widzieć, że z tyłu kościoła ludzie wychodzą z kościoła na koniec kazania. Więc to było bardzo długo. No ale jak takiemu księdzu zwrócić uwagę, że mówi za długo? Nie przerwie mu i go nie wyprosi z ambony, nie? Więc jak to zrobić? No i on wpadł na genialny pomysł, ściągnął zegarek i tak mu ostentacyjnie położył na ambonie. No i się domyślił. No i usiadł oczywiście, nic nie mówiąc, ani mu nie przerywając. No więc jakbym przedłużał, to tak trzeba zrobić, nie? Więc dobrze, bo raz jak tutaj mieliśmy seminarium, bo myśmy też mieli seminarium teraz na jesień w naszej wspólnocie, tam w tej małej wiosce w Łapszach, też mamy wspólnotę odnowy w Duchu Świętym i też raz przesadziłem. Więc tak jak coś, to spokojnie ten zegarek wykorzystajcie. Dobrze, mówimy, dzisiaj temat jest taki też niesamowity, mówiący o miłości Pana Boga, więc pierwsza rzecz, jeżeli mówimy w ogóle o miłości Pana Boga, to nie da się inaczej zrobić, jak odnosić się do swojego życia. Więc ja będę podawał też jakieś tam jeden, może dwa takie przykłady ode mnie, bo nie da się tego mówić, ponieważ nasza wiara musi być konkretna i odnosząca się do nas. I tutaj nie chodzi o to, żeby pomniejszać wiarę, która jest taka tradycyjna i która wynika z tego, że tak nas nauczono. Nie, to jest wielki skarb, który mamy i z którego trzeba korzystać. To, że chodzimy co niedzielę na mszę świętą, że mamy pierwsze piątki, czy odmawiamy w październiku różańce, to jest bardzo piękna sprawa. Tylko to jest kwestia teraz naszego wnętrza, jak my do tego podchodzimy. Czy to jest tylko i wyłącznie jakieś nasza tradycja, nasze przyzwyczajenie, czy to wynika z tego, że my korzystając z tej modlitwy, zbliżamy się do Pana Jezusa. I nie chciałbym, żebyśmy tutaj patrzyli na to, bo będę troszeczkę właśnie tak starał się nas zmusić do tego, żebyśmy patrzyli na naszą wiarę nie tylko przez pryzmat tego, że nas tak nauczono, tylko że my mamy takie pragnienie i chcemy się rzeczywiście zbliżyć do Pana Boga. I teraz ja miałem właśnie taką sytuację w swoim życiu. Będę trochę odnosił się do powołania kapłańskiego, ale można, czy zakonnego, ale można to oczywiście odnieść też w ogóle do wiary tak ogólnie, do chodzenia do kościoła i do tego, że człowiek wierzy i trzeba uzasadnić tę wiarę. Jak wstąpiłem do zakonu, już byłem tam w seminarium kilka lat, to było takie jakieś rodzinne spotkanie i ktoś tam z rodziny jakiejś dalszej właśnie tak stwierdził wobec mnie i tam miałem wujka księdza, teraz już teraz wakacje zmarł, ale wtedy żył i razem byliśmy i ktoś stwierdził właśnie, że a no to ty jesteś księdzem, bo to taka jest rodzinna tradycja, tak, że tu wujek był księdzem, teraz ty i tak dalej, nie? I ja jak to usłyszałem, to po prostu dla mnie to był jak taki policzek, nie, że ktoś no patrzy, czy może patrzeć na naszą, na moje powołanie przez taki pryzmat, że no ktoś to robi, bo robię to, bo nie wiem, po prostu no tak zostałem nauczony i no i tak wypada i to było dla mnie, ja sobie tak uświadomiłem i to widzę teraz, jakby wtedy jakoś bardzo mocno sobie uświadomiłem, że z jednej strony ta osoba, która tak mnie skwitowała, znaczy tak ogólnie skwitowała w ogóle powołanie, bo to było takie stwierdzenie bardziej ogólnie odnoszące się do powołania, że to czasami jest właśnie jakaś tradycja, że, no, że ten człowiek w ogóle nic nie rozumie tak w tym podejściu, ale z drugiej strony ja zacząłem sobie bardzo mocniej uświadamiać to i sobie takie zadałem mocne pytanie, czy czasem we mnie nie kryje się coś takiego, że ja jestem w seminarium, jestem zakonnikiem właśnie dlatego, że to wynika z jakiejś tam tradycji, bo mnie tak nauczono. I to możemy teraz przenieść troszeczkę na naszą kwestię wiary. I teraz zbadanie, bo to nie jest też taka łatwa odpowiedź. To nie jest tylko odpowiedź tak lub nie. Tylko trzeba wejść jakby w siebie i te rekolekcje też temu pewnie mają służyć. Że mamy się zastanowić, skąd pochodzi w nas pragnienie Pana Boga. Czy to jest, czy my je oczyszczamy, tak? Czy to nie wynika tylko z takiej pewnego przyzwyczajenia? Oczywiście też nie chodzi o to, żeby teraz jakby wypleniać to czyste przyzwyczajenie, bo można te zwyczaje, które mamy, to co mówiłem na początku, pewne tradycje, które mamy w sobie, przekazane nam przez kogoś, możemy wspaniale zagospodarować, tak? Wspaniale zagospodarować i z nich korzystać i nadać im nowe znaczenie. Ale trzeba sobie, i to jest pytanie o miłość właśnie Pana Boga, na ile ja w swoim życiu jestem takim świadomym człowiekiem wiary? Na ile to jest we mnie taka świadomość? I ja sobie gdzieś tam właśnie po tej sytuacji, po tej takiej trochę, wiadomo, że ja tam nikomu nie tłumaczyłem ani nic takiego, to bardziej było dla mnie. I tak widzę, że Pan Bóg troszeczkę przez tą osobę mnie zadał takie pytanie, czy czasem we mnie się coś takiego nie kryje. I ja sobie gdzieś tam mocno przez jakiś dłuższy czas myślałem i gdzieś się zastanawiałem, czy tego w moim życiu nie ma. Takiego pójścia tylko po takiej linii równi pochyłej, że jestem, bo jestem. I zacząłem sobie zadawać pytanie, czy czasem tak nie jest i co gdzieś tam w moim życiu wskazuje na to, że może jestem tylko, że to są jakieś czyste przyzwyczajenie w moim życiu. Druga rzecz, która jest ważna, jeśli chodzi o miłość Pana Boga, to jest to, że człowiek może sobie, ma w pamięci swoją grzeszność. I to, że człowiek po prostu nie jest idealny. Tak? Szczególnie właśnie, jak ktoś wybiera taką drogę kapłańską, czy właśnie zbliża się coraz bardziej do Pana Boga, chociażby na przykład wstępuje do jakiejś wspólnoty, albo zaczyna bardziej sobie właśnie uświadamiać tą rzeczywistość wiary i Boga i świętości Pana Boga, może sobie nagle stwierdzić, że nie jestem aż taki święty, tak czasami się mówi. Tak? Nie jestem taki święty, żeby tutaj przy Panu Bogu być. Przecież ja, nie wiem, w młodości, tydzień temu, miesiąc temu, rok temu popełniłem takie grzechy. Albo cały czas mi się jakieś tam zdarzają. I teraz może ktoś sobie właśnie zacznie, ja powinienem jednak zająć swoje miejsce w szeregu, gdzieś tam, którymś tam od tyłu szeregu, nie od przodu i po prostu tam gdzieś tam praktykować swoją wiarę. Oczywiście nie chodzi o to, żeby wyrzec się Pana Boga, ale ta nasza grzeszność może nas niesamowicie gdzieś tam zdołować. I to jest gdzieś problem odnoszący w ogóle do dziedziny wiary, ale też ogólnie rzecz biorąc do przeżywania Pana Boga. I na przykład takie stwierdzenie odnoszące się do powołań. Tak? Dlaczego coraz mniej ludzi decyduje się, młodych ludzi, decyduje się na wybranie drogi zakonnej czy kapłańskiej? Jeden, bo to nie jest jakaś moja myśl, tylko ksiądz, rektor jakiegoś seminarium, bodajże z Warszawy, czy skądś już mogę pomylić, ale stwierdził, że na podstawie jakichś wielu wypowiedzi i takiego badania pewnych rzeczy i rozmowy z ludźmi młodymi, to mówią, że to, co ich blokuje przed tym, jest to, że w swoim życiu popełniali jakieś grzechy, często na przykład jakieś grzechy nieczyste. Tak, że czemu tak coraz mniej dziewczyn decyduje się na zostanie życie zakonne. I ten ksiądz mówił, że z wielu rozmów, które gdzieś przeprowadza, czy też zakony przeprowadzają na przykład z ewentualnymi kandydatkami, to gdzieś tam wybrzmiewa coś takiego, że doświadczyły w swoim życiu na przykład właśnie tego, że złamały ten szóste przykazanie, tak? Gdzieś w młodości, jako studentki czy nastolatki. I teraz nawet czują w sobie wewnętrznie taki głos Boga, tak, że może to by była moja droga, ale ten grzech ich blokuje. Nie, no ja już nie jestem czysta, tak? Czy ktoś, chłopak może, ja nie jestem czysty, bo już popełniłem taki grzech, czy taki, czy kogoś tam skrzywdziłem. I teraz to samo może być też w naszym życiu. Może w innym wymiarze, może niekoniecznie dotyczyć to szóstego przykazania, może to dotyczyć czegoś innego, ale czegoś w moim życiu, co może mnie, i szatan na pewno coś znajdzie. Tak? Może to być z mojej perspektywy, z perspektywy kogoś innego, jak ja to powiem komuś, to on powie, nie, no nie przesadzaj, to nie jest jakiś wielki problem, ale z mojej perspektywy, to może i gdzieś tam z podszeptów szatana, może być, że to urośnie w moich oczach po prostu na taki problem, że ja już nie pójdę dalej. Może przyjdę raz, drugi raz na spotkanie jakiejś grupy, wspólnoty, gdzieś wiem, że powinienem tu zostać, ale to mnie blokuje. Tak? Zamyka mnie na Pana Boga i na to, że zajmuje to dalekie miejsce w szeregu. I to jest, nie wiem, ja w swoim życiu, jakby nie to, że trafiłem na szczęście na bardzo dobrych kapłanów, którzy mnie spowiadali, chociażby, nie wiem, w gimnazjum czy w szkole średniej, gdzie miałem właśnie jednego księdza spowiednika, to muszę powiedzieć, że pewnie mnie by tutaj nie było, tak? Czy tak samo teraz, gdy człowiek prowadzi, bo samo wstąpienie do zakonu, czy wstąpienie do wspólnoty jakiejś to nie prowadzi, nie powoduje, że człowiek od razu jest święty, tylko to jest mozolna praca, tak? Ja się do dzisiaj spowiadam co 2 tygodnie, tak? I za każdym razem po prostu tak, jakbym się pierwszy raz spowiadał. Tak? I to będzie, tak? To nie jest tak, że po prostu ja się do dzisiaj dziwię, czemu tak jest. Choć człowiek już ileś razy się spowiada, tak? Któryś już raz. I cały czas jest to. I człowiek, może ktoś będzie miał inne przeżycia, tak? Ja się dzieję ze swoich doświadczenia. Ale człowiek będzie coś takiego miał. Tak? I trzeba umieć to pokonywać, tak? Szatan wykorzysta niesamowicie wiele różnych sytuacji, żeby tylko z tego nie skorzystać. Ja jak zacząłem chodzić na wspólnotę odnowy w Duchu Świętym, trochę lat temu, w seminarium już byłem, mieliśmy taką wspólnotę klerycką właśnie dla nas, dla braci z zakonu. I pamiętam przez jeden rok, to za każdym razem na spotkaniu się zadawałem pytanie, po co ja tu jestem? Po co ja tu jestem, nie? Że nie, no, na przykład miałem straszne opory, żeby podnieść ręce, nie? Przez rok, w ogóle nie podnosiłem rąk. Nie, to było dla mnie takie, no ale nie wiem, jakoś Pan Bóg, jakoś przebrnęliśmy przez ten jeden rok. Nie wiem dlaczego, bo mieliśmy takiego, jeden mój współbrat, już teraz ksiądz i w ogóle, też taki mocny odnowowiec i on właśnie powiedział tak, jeszcze myśmy byli młodsi od niego i on powiedział tak, jak przychodzisz na spotkanie, tam pierwsze było, to musisz być wierny, musisz chodzić do końca roku, nie? No i myśmy się tak przejęli, nie? I to po prostu nikt nie chciał zrezygnować. Ale muszę powiedzieć, że to takie posłuszeństwo trochę mnie uratowało, bo jakby było tak, że on powiedział, nie, no masz takie opory, nie, musisz spojrzeć na swoje uczucia, nie, jak masz takie złe emocje, no to byś poszedł, to możesz iść, nie, w takiej pełnej wolności, tak jak się czasami mówi, a tak to by pewnie już mnie tam nie było i pewnie by mnie tu nie było. A tak, to Pan Bóg jakoś działał przez ten rok, mimo że to było trudne i później jakoś powoli człowiek w to wchodził, także już po którymś roku seminarium byłem nad liderem tej wspólnoty. Więc no tak, Pan Bóg działa, nie? Więc trzeba być jakoś też otwartym, tak? I nie bać się i nie patrzeć wstecz, tak? Nie patrzeć na nasze grzechy, bo one będą, czy nawet takie, które nam się zdarzyły, tak? One nas nie dyskwalifikują. No wystarczy poczytać Ewangelię i na apostołów, tak? Jeżeli papieżem i pierwszym spośród apostołów zostaje ten, który go zdradził, no to możemy sobie odpowiedzieć, że my nie jesteśmy gorsi, nie? Więc no trzeba też patrzeć, czy na przykład dzisiejsza Ewangelia, która była w Kościele, czyli apostołowie się sprzeczają, tak? Niesamowicie nawet dzisiaj sobie na gościu niedzielnym jest komentarz ta Ireneusza Krosnego, tego mima takiego, jak tam ktoś kabaretę ogląda, to on czasem występuje, on komentuje w gościu niedzielnym Ewangelię i on właśnie mówi, on tam komentując takie króciutkie, tam 3 minuty to trwało, i on komentuje to i mówi, że no to jest w ogóle, on ma apostołów, Jezus ma apostołów, którzy nic nie rozumieją, co on do nich mówi. Tak? On ma ludzi, on do nich coś mówi, a oni się go boją i nie rozumieją i w ogóle nie chcą się tego przyznać. Nie? Bo jeszcze pół biedy, jak ktoś podniesie rękę, mówi, że coś nie rozumiem. Ale oni nie chcą w ogóle. Tak? Oni do jakiegoś tam momentu, praktycznie do śmierci, do zmartwychwstania, to oni połowę z tego, co im Jezus mówił, to oni tego nie rozumieli. Więc nie przejmujmy się, jak my nie rozumiemy. Pan Bóg znajdzie drogę. Znajdzie drogę do tego. Co tutaj jeszcze chciałem powiedzieć? I teraz właśnie do tego sakramentu pokuty, żeby dać się prowadzić Panu Bogu, tak? Żeby, wiadomo, może nie będzie tak, że my sobie od razu znajdziemy super spowiednika, tak? Może to być droga bardzo kręta i może nie być łatwo, tak? Ale żeby być w tym systematycznym, bo najgorzej jest, jeżeli my się poddajemy jakimś właśnie zniechęceniu i takim no, naszym emocjom. I muszę tutaj powiedzieć o tym, że ja miałem w swoim życiu też takie momenty, kiedy Pan Bóg przez różne wydarzenia, w ogóle jakby mi ktoś powiedział, że coś takiego się wydarzy, to bym nigdy w to nie uwierzył, ale Pan Bóg też różnymi wydarzeniami nas chce nam pokazywać swoją miłość. Tak, tak jak powiedziałem, przebaczenie, grzech nas nie dyskredytuje. Druga rzecz to jest to, że różne wydarzenia, które są wokół nas, też nas nie dyskredytują, a mogą wręcz, trudne wydarzenia, mogą nam pomóc. I ja miałem taką sytuację w swoim życiu, bardzo dla mnie taką trochę trudną, jak teraz patrzę, czy wtedy patrzyłem. Ponieważ jak ja wstąpiłem do zakonu, to wiadomo, że nie wstępuje się ogólnie samemu. Było tam kilku innych nas. Było nas ostatecznie 4. Nas składało śluby. Ale był jeden współbrat mój, bardzo dla mnie ważny. W ogóle był starszy, gdzieś tam po jakimś doktoracie w ogóle wstąpił do zakonu, więc taki człowiek już można powiedzieć taki trochę ugruntowany, dojrzały i człowiek takich wielu talentów, takich naprawdę, który, no człowiek mówi, no naprawdę, no to jest człowiek na swoim miejscu, tak? I gra, i śpiewa, po prostu dzieci, młodzież, my pracujemy z dziećmi, młodzieżą, to bardzo dobrze z nimi pracował. I moje powołanie troszeczkę tak wzrastało w takim podziwie, ale też w takim cieniu, jak to się mówi, tak? Ja wzrastałem trochę w jego cieniu, bo to był mój współbrat z zakonu. Byliśmy na jednym roku, więc bardzo gdzieś tam się też przyjaźniliśmy. I to było dla mnie bardzo, bardzo ważna przyjaźń i taka braterska w zakonie. I doszło do tego, że on wystąpił z zakonu. Tak? Po kilku dobrych latach wystąpił z tego zakonu. I teraz dla mnie, ja to tak... Oczywiście człowiek, jak jest już ileś też lat w zakonie, no to też takie rzeczy się zdarzają, więc ja jakby, no oczywiście gdzieś tam starałem się z nim rozmawiać, wiele osób, no ale on ostatecznie podjął taką decyzję i wystąpił z zakonu. I jakoś ja tam dotrwałem do wakacji, na wakacjach byłem na rekolekcjach, tak? I oczywiście, no trudno byłoby się z tym pogodzić. I tak człowiek, tak to się mówi, racjonalizował, nie? No mówił, no takie rzeczy się zdarzają, no tak, nie można się przejmować, nie? Ale tak naprawdę ja uświadomiłem sobie, że to bardzo mocno podważyło moje powołanie. Bo to był człowiek, z którym ja wstąpiłem do zakonu. Tak samo razem żeśmy szli, tak? I w dodatku jeszcze osoba, która no szczególnie jakby się tak z zewnątrz, można powiedzieć, że się nadawała, super. Super, super osoba na swoim miejscu, jeszcze dojrzała, no tam przemyślał wszystkie rzeczy w swoim życiu, że on miał ponad 30 lat i tak dalej. I teraz ja dobrnąłem do tych wakacji i pojechałem na rekolekcje ignacjańskie. Wszystkim polecam oczywiście też rekolekcje ignacjańskie, jakby ktoś się zastanawiał, ale właśnie na tych rekolekcjach jakby we mnie to pękło, nie? I po prostu i stwierdziłem sobie tak, nie. No to jest po prostu jakaś porażka. Nie? Jak tamten człowiek wystąpił, to co dopiero ja, nie? Ja po maturze wstąpiłem i tak dalej, więc ja sobie zacząłem tak myśleć, że to nie jest miejsce dla mnie. Nie? Jeżeli tacy ludzie się nie nadają, to co dopiero ja? I no bardzo niesamowicie było, jak ktoś tam był może na rekolekcjach ignacjańskich, tam jest tak, że trzeba codziennie rozmawiać tam z kierownikiem. Tam jest taka krótka rozmowa, ale trzeba zawsze przyjść i coś tam powiedzieć. I było tak, i na jednej rozmowie było tak, pamiętam do dzisiaj tą rozmowę, że no nie byłem w stanie nic powiedzieć. Nie? Tak to jakoś mnie gryzło wewnętrznie, że to było bardzo tak moje gdzieś fundamenty mojego powołania i mojego życia chrześcijańskiego, tak podważyło, nie? Że Panie Boże, dlaczego tak jest? Dlaczego tacy ludzie, przecież no, dałeś im tyle darów, tak? Można powiedzieć, z zewnątrz to jest nielogiczne, to się nie dodaje, tak? I tak, takie rzeczy są. Ale Pan Bóg tak zadziałał w ten tydzień, 8 dni, że utwierdził mnie w tym, że on rzeczywiście i, no nie wiem, ja to odczytuję, znaczy nie chodzi o to, że ten mój współbrat musiał wystąpić, żebym ja musiał się czegoś dowiedzieć o sobie. Tylko Pan Bóg się tą sytuacją posłużył, dzięki temu, że gdzieś tam byłem temu wierny i gdzieś tam widzę, że choć nie chciało mi się przez jakiś czas jeździć na te rekolekcje, że to Słowo Boże było takie ciężkie i w ogóle do mnie nie przemawiało, to Pan Bóg mi pokazał i utwierdził mnie w takim przekonaniu, co oczywiście my wszyscy to pamiętamy z kazań, że Pan Bóg to nas kocha i to pokocha nas bezwarunkowo. Nie? To prawie na każdym niedzielnym kazaniu pewnie słyszymy takie zdanie. Tak? I czy na katechezie, że Pan Bóg nas kocha, ale ja wtedy sobie, dopiero wtedy, to nie wiem, który to był rok, 5. seminarium, już dużo, czy 6. rok w zakonie, czyli to nie jest tak po tygodniu, tylko już człowiek już jest w tym życiu chrześcijańskim i w tej wierze no, od razu jakieś tam takie drobnostki go tam nie wyrzucają z tego, z takiej równowagi. Ale ja sobie dopiero wtedy uświadomiłem, że Pan Bóg mnie kocha. Dopiero wtedy. Że i On mnie kocha dlatego, nie dlatego, że ja jestem taki dobry. Nie, On mnie kocha bezwarunkowo. Bezwarunkowo. I to jest istota jakby tej konferencji i tego, co każdy z nas powinien jakby wiedzieć o miłości Pana Boga. Że On mnie nie kocha z żadnego powodu, jakiegoś ode mnie wynikającego. Tak? Że ja jestem jakiś właśnie dobry, wspaniały, że ja byłem w niedzielę, w kościółku byłem i Pan Bóg mnie, bo chrzest przyjąłem albo rodzice mnie wychowali po chrześcijańsku. Nie, Pana Jezusa to w ogóle nie obchodzi. Możemy być największymi grzesznikami, a Pan Bóg i tak nas kocha. I tak nas powołuje do swojej służby. Czy to w małżeństwie, czy gdzieś w jakiejś pracy, do której Pan nas powołał, czy do wspólnoty tutaj, czy właśnie do życia zakonnego, czy kapłańskiego. I Pan Bóg nas kocha nie ze względu na jakieś właśnie nasze cudowne jakieś uwarunkowania. Tak? Jest bodajże Izajasz, jak go Pan Bóg wybierał, to właśnie się tam mówił, że on jest młodzieńcem i się nie nadaje, tak? Też możemy tak mówić, nie, Panie Jezu, no tu jest wielu innych takich, którzy powinni gdzieś być w tej wspólnocie, tak? Jest wielu innych pobożniejszych. Nie, ja to sobie tam zajmę miejsce, tam gdzieś pod ścianą w kościele. Będę na mszy, tak? Nie, żebym w ogóle się wyparł Jezusa. Księdza po kolędzie też przyjmę. Ale nie chcę czegoś więcej, nie, bo mnie coś blokuje, tak? Czy grzech, albo to, że patrzę na wiarę tylko przez pryzmat pewnych takich no, zasad, które no, powinniśmy. No, Polakami jesteśmy, nie? Polak, katolik, musi chodzić. Nie, musimy zacząć o to walczyć. I Pan Bóg, jeżeli będziemy Mu wierni, to Pan Bóg nas obdarzy niesamowitym darem poznania. Jego miłości, tak? Takim, że no, będziemy w ciężkim szoku. I nie wiem, czy mogę wam to obiecać, czy nie. Przynajmniej ja, Pan Bóg spełnił te swoje obietnice i cały czas spełnia, i cały czas mnie zaskakuje w tych swoich obietnicach i tym, co Pan Bóg mówi w swoim słowie, tak? I na co dzień. I myślę, że te rekolekcje, które są tutaj dzisiaj, na które przyszliście na to seminarium, że Pan Bóg chce też do każdego z nas przemawiać i mówić mu o swojej miłości. I to no, nie wydarzy się dziś czy jutro. Tak? Ja się do kapłaństwa przygotowuję i cały czas uważam, że nie jestem przygotowany. Minie chyba w lipcu wstąpiłem, to 11 lat. I cały czas uważam, że nie jestem jeszcze gotowy. A jak wstąpowałem do nowicjatu, to myślałem, że na drugi dzień już mógłbym zostać księdzem, tak? A Pan Bóg no, potrzebował dłuższego czasu, żeby gdzieś tam nas przeprowadzić. I to nie jest tak, że Pan Bóg da nam takie poznanie. Ja cały czas widzę niesamowicie swoją grzeszność, nie? Za każdym razem, jak idę do spowiedzi, to tego niesamowicie doświadczam. Czy jak uczestniczę w Eucharystii, to tak samo. Ale Pan Bóg niesamowicie właśnie działa. Tak? I on będzie działał, on znajdzie drogę i czas, tak? Tylko trzeba być mu wiernym, tak? Bez względu na to, nawet na nasze upadki i grzechy. Pan Bóg znajdzie drogę, żeby nas z tego wyciągnąć. Tak jak ja patrząc na swoje życie, to człowiek nie był święty, nawet będąc w zakonie. I Pan Bóg tak znalazł, naprawdę, to jest niesamowite drogi Pana Boga, że pamiętam, jak popełniłem jakiś grzech ciężki, Pan Bóg tak zadziałał, że ja przed Eucharystią, w której miałem normalnie w planie uczestniczyć, się mogłem wyspowiadać z tego grzechu. Tak? Tak Pan Bóg działa. Że On nas nie zostawi samych. Tak? Żeby i Pan Bóg będzie działał. Tak wszystko zrobi. Ja to do dzisiaj. Pan Bóg mi pozwala. Do dzisiaj na przykład jestem tutaj w tych Łapczach. Tam taka wioska mała. Tam dojechać busy jeżdżą co godzinę, ja nie mam samochodu. I jest tak, że ja tak na samym początku, jak tam jechałem, to sobie myślałem, no kurczę, no ja mam ojca duchownego w Krakowie i spowiednika, no i jak to w ogóle będzie, jak damy radę, nie? Że spowiedź co 2 tygodnie i rozmowy od czasu do czasu. I jest tak, że od września co 2 tygodnie spowiadam. I się udało. I to jest działanie Pana Boga. Chwała Panu.
Piękny Bóg, zapłać.